A teraz rozpoczynamy część magazynową. W niej będzie sporo basketu, a także futbol, żużel, piłka ręczna, futbol amerykański, a na koniec ultramaraton. Bardzo ciekawa impreza. Warto będzie tego posłuchać. A zaczynam od koszykówki. Dzisiaj ogłoszono odejście Nikoli Markowicza z drużyny Stelmetu NIBC Zielona Góra. No, nieco zaskakujące, ponieważ Serb spędził raptem kilka tygodni w drużynie aktualnych mistrzów Polski po przejściu do Winnego Grodu z Trefla Sopot. Sam Markowicz dzisiaj przyznał w wywiadzie na portalu Sportowe Fakty, że jest zaskoczony takim obrotem sprawy. Zdradził, że kilka tygodni temu otrzymał ofertę z Ligi Włoskiej, ale odrzucił tą ofertę, ponieważ chciał dokończyć sezon właśnie w zielonogórskiej drużynie. Po ostatnim turnieju finałowym Pucharu Polski gdzieś tam nieoficjalnie mówiło się, że w Stelmecie może dojść do pewnych zmian kadrowych, no ale raczej mało kto spodziewał się, że już przed meczami fazy pucharowej Ligi Mistrzów z AS Monaco. Wiemy już, że do zespołu wraca Borys Sawowicz. Po kontuzji on już jest podobno w pełni sprawny. No ale czy zielonogórski klub no, nie ryzykuje zbyt wiele właśnie pozbywając się Markowicza? O tym między innymi tłumaczy, o samych właśnie powodach rozwiązania tego kontraktu z serbskim zawodnikiem właściciel Stelmetu NIBC Zielona Góra Janusz Jasiński. Posłuchajmy.
No życie niestety albo stety jest związane z pewnymi ryzykami. No my podjęliśmy pewne ryzyko w momencie, kiedy Borys Sawowicz doznał tej kontuzji, ona się przedłużała, poleciał do Belgradu, w Belgradzie dostał informację, że będzie konieczna operacja, że to będzie na początku stycznia, 3 miesiące rekonwalescencja, czyli mamy gdzieś koniec marca. W związku z tym te wszystkie rzeczy, jakbyśmy podsumowali, no to decyzja o zatrudnieniu Nikoli była koniecznością dla klubu, zresztą kilka meczy bardzo, bardzo fajnie się zaprezentował, może dzięki niemu też wygraliśmy. Natomiast no teraz Borys wraca, Borys ma kontrakt też na przyszły rok, w związku z tym trudno byłoby dzisiaj mieć w rotacji 7 obcokrajowców, tym bardziej, że no przepisy wiemy jakie są, 6 Polaków, to jak to Ale Stelmet to pamięta, w związku z tym nie ma miejsca na jednego obcokrajowca w składzie. No i w związku z tym można było trochę asekuracyjnie trzymać go jeszcze, bo może to się wydarzy, natomiast wszyscy jesteśmy ludźmi i ja myślę, że też zależy nam na tym, żeby wokół klubu nie narastały negatywne emocje i w związku z tym, kiedy się zjawiła okazja, nieoficjalnie wiecie już w jakim klubie podpisał kontrakt, więc szybko się dogadaliśmy. Wczoraj wszystko to się wydarzyło.
Pan się nie boi, żeby się nie boicie, że Sawowicz wróci, bo przecież wracał, już próbował i ten nadgarstek nie chciał mu funkcjonować odpowiednio, a jesteście przed tymi meczami za AS Monaco, czy to nie jest trochę ryzykowy krok?
Znaczy ja powiem tak, jest ryzykowny, tak jak powiedziałem, biorąc pod uwagę jednak interes nie tylko nasz, klubowy, ale także zawodnika, no trudno mu dzisiaj taką szansę zamknąć, no bo wiecie jak to jest. Sport to jest żywe srebro. Dzisiaj jest kontrakt, jutro go nie ma. Propozycja przyszła, konkretna, jasna. Mogliśmy jeszcze trochę poczekać, natomiast z drugiej strony ja powiem tak. Borys jest w pełni sprawny, z medycznego punktu widzenia jest w pełni wyleczony. Ma na pewno gdzieś w głowie tą kontuzję i z tym musi zwalczyć, ale w jaki inny sposób, jak nie na boisku. Tylko tam to może pokonać, więc posadzenie Borysa też jest bez sensu, tym bardziej jak wrócił, starał się, pracował i teraz go posadzić? Bez sensu. Mamy miejsca dla 6 obcokrajowców. Przypominam, że w BCL-u, to może nie każdy wie, Kelati nie jest Polakiem. Kelati jest obcokrajowcem, w związku z tym przepis w Lidze Mistrzów mówi o tym, że możemy mieć maksymalnie 7 obcokrajowców, ale w tym momencie jak policzymy Kelatiego, to byśmy mieli 8. Tak? Więc w związku z tym, no powiem tak, jestem pewny, że gdzieś został wyważony interes klubu, interes zawodnika. Zawodnik będzie dalej się rozwijał, życzę mu szczerze powodzenia, dlatego że był jednym z lepszych zawodników, którzy tutaj byli. Jak to w życiu mówią, układ gwiazd to spowodował, że dla niego tego miejsca zabrakło. Chcemy odbudować Jamesa, chcemy jednak postawić też na niego, jakby, żeby dać mu pewne minuty, także też od razu wszelkie tam te różne, też chcemy skończyć. W tym momencie drużyna pełna, nikogo nie mamy zamiaru się pozbyć, nikogo nie mamy zamiaru zatrudnić. Generalnie do końca sezonu mam nadzieję, że dogramy w tym składzie.
A o tym, czy odejście Nikoli Markowicza było dobrą decyzją, pewnie, jak to zwykle bywa, pokaże czas, a zawodnik serbski, to już możemy oficjalnie powiedzieć, został zaprezentowany jako nowy gracz BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski. Pozostajemy jeszcze przy temacie koszykówki, ale teraz ta odmiana żeńska. No i tutaj takie znane powiedzenie, że kobieta zmienną jest, potwierdziło się w przypadku gorzowskich koszykarek po raz kolejny. Jeżeli cofniemy się o tydzień i mecz gorzowianek we własnej hali, w najsilniejszym składzie, co warto podkreślić. One wówczas przegrały z AZS-em UMCS Lublin. Tymczasem w minioną sobotę gorzowskie akademiczki udały się do Sosnowca z problemami kadrowymi, bo kilka godzin przed spotkaniem trener Dariusz Maciejewski dowiedział się, że Karolin Swartz ma problemy zdrowotne, no i właśnie nie może na Śląsku wystąpić. No i mimo tego gorzowianki potrafiły pokonać miejscowe Zagłębie 79-69. Na tym meczu w Sosnowcu był nasz reporter Ryszard Rachlewicz. Przyglądał się temu spotkaniu, rozmawiał z zawodniczkami, z trenerem po tym meczu. No i posłuchajmy tego materiału. No
na początku na pewno człowiek jest zaskoczony. Dobrze, że to nie było przed samym meczem, a więc mieliśmy wariant jeszcze inny, nawet przestawić Paulinę Misiek na czwórkę, jakbyśmy złapali szybko przewinienia. To mecz się akurat dobrze ułożył, bo co prawda Magda i brata miały po te cztery faule, ale dotrwały do końca meczu. Także no było parę, mieliśmy jeszcze ranny trening na to, żeby kilka sytuacji sobie przypomnieć, no ale wiadomo było, że już inną koszykówkę musimy grać. Bardziej taką zespołową i szybszą przede wszystkim. No i też trzeba było zaryzykować dużą zmienność obrony, bo na swego byśmy chyba temu zespołowi się nie ustali, więc dużo dzisiaj było gry, która rzadko gramy, a myślę, że trzeba będzie do tego powrócić, szczególnie w ustawieniu, kiedy będziemy grali obniżonym składem.
Daria Stelmach, kolejny wygrany mecz gorzowskiego AZS-u, kolejny, w którym zagrałaś ważną rolę, bo ty otworzyłaś ten wynik AZS-u trafieniem za 3 punkty.
No ostatnio właśnie dostawałam więcej szans, więc nic tylko pozostaje się cieszyć, a co do meczu, no to byłyśmy mocno skoncentrowane, wiedziałyśmy, że jest to bardzo ciężki przeciwnik, który u siebie gra dobrze. Tym bardziej, że były problemy z Caroline, która, no jak się dzisiaj okazało, nie zagra w tym meczu, problemy zdrowotne, ale jakoś pociągnęłyśmy, grałyśmy bardzo szybką, dynamiczną koszykówkę i teraz możemy się cieszyć z kolejnego zwycięstwa.
Julia Rycikowa, kolejny udany, wygrany mecz. Chociaż ty nie pamiętasz, tutaj w Sosnowcu AZS-owi grało się zawsze słabo, ale dzisiaj za twoją sprawą między innymi udało się pokonać miejscową drużynę.
No graliśmy dzisiaj bez centru i graliśmy bardzo agresywnie. No to wynik jest na tablo. No myślę, że następnym razem będzie lepiej. No nie mogła trafić ja.
Kapitan gorzowskiej drużyny Paulina Misiek, uśmiech na twarzy. Tak się zastanawiam, co was bardziej zmobilizowało do walki. Czy wiadomość, że juniorki awansowały do finałów Mistrzostw Polski, czy brak Karolin Swartz w składzie?
No myślę, że zmobilizowało nas to, że trzeba było wygrać mecz, bo to był mecz bardzo ważny dla nas, zwłaszcza, że ostatnio przegraliśmy po tym Lublinie i żadne dodatkowe bodźce nie musiały wpływać na to, bo myślę, że byłyśmy bardzo zmobilizowane. Wiadomo, no Karo wypadła, ale myślę, że świetnie sobie poradziłyśmy z tym i gdzieś tam dziurę zalepiłyśmy, otworzyły się minuty i dla innych zawodniczek i no i dzisiaj byliśmy zespołem.
Po raz kolejny imponowałyście rzutami za 3 punkty, tak jak w Poznaniu.
A to nawet nie zwróciłam na to uwagi. Wydaje mi się, że atak atakiem, ale myślę, że przede wszystkim dobrze broniłyśmy i dużo kontry grałyśmy, dużo fast breaku, czyli z tego dużo łatwych punktów zdobywałyśmy. Myślę, że chyba to był klucz do tego zwycięstwa.
Beata Jaworska, dzisiaj pod nieobecność Karoliny Swartz w składzie, byłaś tą zawodniczką, na której między innymi spoczywał ciężar gry pod koszami, ale w pewnym momencie 4 faule, ciężko było.
Starałam się grać agresywnie. Takie faule no niestety zdarzają się. Mam nadzieję, że w przyszłości będę łapała mniej fauli, będę grała rozważniej. Cieszę się, że mogłam pomóc, że mogłam zastąpić Karo. Cieszy bardzo wygrana.
Wynik oczywiście cieszy, bo to zwycięstwo różnicą 10 punktów, ale nie wiem, czy wiesz, że zdecydowanie przegrałyście walkę, jeśli chodzi o piłkę po niecelnych rzutach.
Niestety to był dzisiaj nasz bardzo słaby punkt. Jest nad czym pracować. Na pewno zwrócimy nad tym uwagę na przyszłych treningach.
A może to właśnie dlatego, że zwykle tę rolę odgrywa Karolin, która rządzi i dzieli pod koszami?
Myślę, że tak. Tak jest najczęściej, dlatego myślałyśmy, że zawsze ona gdzieś tam się znajdzie i zbierze tą piłkę.
A dzisiaj jej nie było.
Niestety, no trzeba to poprawić mimo wszystko.
To przypomnijmy jeszcze wynik sobotniego meczu w Sosnowcu. Gorzowskie koszykarki zwyciężyły z miejscowym Zagłębiem 79-69. To by było tyle, jeżeli chodzi o basket w tym programie. Teraz chwila muzyki, po przerwie od razu futbol, a jeszcze w dalszej części dzisiejszego programu będzie żużel, piłka ręczna, futsal, futbol amerykański, no i jeszcze zielonogórski ultramaraton. Zapowiadany przed przerwą króciutką muzyczną futbol teraz w naszym magazynie sportowym. Trzecioligowy Falubas Zielona Góra w minioną sobotę rozegrał ostatni sparing w ramach przygotowań do rundy wiosennej. Pokonał u siebie grającą szczebel niżej Ilankę Rzepin 6-2. Co ciekawe, do przerwy nie padła żadna bramka w tym spotkaniu. Dopiero później, właściwie pod koniec tego spotkania, najwięcej trafień nie padało. Łącznie 8 goli, czyli taki można powiedzieć grat bramek przy ulicy Sulechowskiej w Zielonej Górze. Także sparingi Falubas ma już za sobą. W najbliższy weekend, w sobotę, zagra w Międzyrzeczu już pierwszy mecz o stawkę. To będzie spotkanie Pucharu Polski na szczeblu regionalnym. Z takich jeszcze informacji bieżących, tak naprawdę nie wiadomo, czy ta pierwsza kolejka wiosenna trzeciej ligi wystartuje, bo wiadomo, jaka jest pogoda za oknem. Także nie wiadomo jeszcze, jak to wszystko się potoczy. A właśnie rozmawialiśmy po tym sobotnim sparingu z jednym z najbardziej doświadczonych piłkarzy Falubazu, obrońcą Sebastianem Górskim. Posłuchajmy.
Jak ocenisz to, co dzisiaj się z Rzepinem w tym sparingu działo?
Na pewno fajnie, że wygraliśmy, aczkolwiek wynik jest na pewno sprawą drugorzędną, czy się gra. Wydaje mi się, że kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Rzepin dobrze się przesuwał w średnim pressingu, także dosyć ciężko było nam zagrozić. Dwa razy wyszli na prowadzenie w tym meczu, ale cieszy to na pewno, że nadrobiliśmy szybko stracone bramki i z dosyć sporą zaliczką zakończyliśmy to spotkanie.
Ostatni sparing, to ogólnie te przygotowania, jak ocenisz?
Czy teraz już luzujemy troszeczkę z obciążeń. Wiadomo, był ten okres troszeczkę cięższy, teraz jest luźniej, ale to wydaje mi się, że bardzo dobrze przepracowaliśmy, jesteśmy dosyć dobrze przygotowani. Teraz tylko pytanie, czy po prostu liga ruszy zgodnie z terminarzem, czy będą jakieś opóźnione kolejki.
No właśnie, chodzą słuchy, że może być właśnie ta kolejka przesunięta pierwsza. To dobrze, źle dla was?
Nie wiadomo, nie, no wtedy będzie na pewno jakaś korekta w przygotowaniu, bo pewnie będzie trzeba troszeczkę podostrzyć. Aczkolwiek no wydaje mi się, mamy dobry sztab szkoleniowy, także na pewno jakoś z tego wyjdziemy i będziemy dobrze przygotowani do rundy.
Już za tydzień pierwszy mecz, o stawkę, prawda? Pucharowy z Orłem.
Dokładnie, no Puchar Polski to też powinniśmy, znaczy jest naszym priorytetem też, żeby wygrać ten puchar i utrzymanie. No a jak będzie, wiadomo, puchary rządzą się swoimi prawami, także nie możemy zlekceważyć żadnego przeciwnika w tym sezonie, zwłaszcza z tych niższych lig i na pewno podejdziemy do tego spotkania w 100% skoncentrowani.
Powiedz ogólnie, jak w klubie organizacyjnie już wszystko w porządku, bo w pewnym momencie trochę jakieś tam zawirowania delikatne były, już wszystko się poukładało?
No jest wszystko w porządku, nawet to jak widać, klub pozyskuje sponsorów, angażuje się w to, także wydaje mi się, że jest wszystko na dobrej drodze, aby było naprawdę w porządku.
Tyle przedstawiciele piłkarskiego Falubazu, a my teraz z Zielonej Góry szybko przenosimy się do Gorzowa, do naszego innego, drugiego trzecioligowca, bo łącznie dwa zespoły na tym poziomie rozgrywkowym występują. Stilon wrócił niedawno z obozu w Rywalu. Gorzowianie tam zagrali dwa sparingi zespołami z tego samego poziomu. Ze Świtem Skolwin Stilon wygrał 2-1, natomiast z Kotwicą Kołobrzeg przegrał 0-1. Łatwo wywnioskować, że z bilans bramek 2-2 w tych dwóch właśnie kontrolnych pojedynkach. No i o efektach tego obozu w rozmowie z Filipem Góreckim mówi zadowolony po tym właśnie zgrupowaniu, mini zgrupowaniu trener gorzowian Adam Gołubowski.
No ja jestem bardzo zadowolony. Co prawda to takie trochę mini zgrupowanie, bo pięciodniowe od poniedziałku do soboty. Szkoda, że nie takie, mówię, no 2-3 dni chociaż więcej, ale i tak jestem przeszczęśliwy. Tak naprawdę to można powiedzieć, że po tym zgrupowaniu to też sobie człowiek uświadomił właśnie, no jak to jest cenne i jak to jest ważne. No, na tym zgrupowaniu, gdzie my dziennie trenowaliśmy 2 razy dziennie na pełnowymiarowym boisku, do tego tam trzeci trening był uzupełniający, no to też mnóstwo rzeczy wychodzi, bo w 5 dni byliśmy więcej razy na boisku niż przez styczeń i luty tutaj, grudzień razem wzięty, no to jest po prostu dla nas dawka powera, dawka wiedzy, dawka najważniejszych rzeczy. No i wydaje mi się, że jestem przekonany, że gdyby nam się nie udało na to pojechać, to na pewno mnóstwo błędów znowu by gdzieś nas spotkało w tych pierwszych meczach. Mam nadzieję, że dzięki temu mini zgrupowaniu takich dużo, dużo prostych rzeczy uda nam się wyeliminować, jak właśnie strata bramki gdzieś po stałym fragmencie, czy po jakimś szybkim ataku przeciwnika. Tu, gdzie my słabo wyglądaliśmy, w szczególności w tym początkowym starcie ligi, nasze przejście ataku z obrony do ataku też na pewno będzie wyglądało lepiej, bo praktycznie wszystkie bramki strzelamy z ataku pozycyjnego, czy też po stałych fragmentach, które Rafała Świtaja, ale bardzo mało po takich kontrach, szybkich wyjściach, więc no, te elementy troszkę poszły do przodu i przede wszystkim to jest taka baza, na której teraz będziemy tutaj mogli w domu pracować. Tam zawodnicy jakby poznali te podstawy, które niby są oczywiste, a jednak nie dla wszystkich były. No i teraz będziemy kontynuować, po prostu to doskonalić. No i jestem bardzo szczęśliwy, że dodatkowo dodam, że tutaj zespół zawsze się na takich wyjazdach integruje. W fajnych warunkach byliśmy w Villa Zenobia, w Rywalu, tylko sami ze sobą, więc bardzo fajna sprawa.
Czy to, że idzie to do przodu, pokazały te dwa mecze sparingowe?
Ja myślę, że w tych tak, że również w tych właśnie jakby fragmentach właśnie, na które my żeśmy zwrócili uwagę tutaj w treningu, w pracy, czyli no, pierwszy mecz i drugi mecz, można powiedzieć, że jeszcze jak w pierwszym Świt-Kolwin gdzieś nas tam 2-3 razy zaskoczył, ale nie mieli ani jednej sytuacji takiej czystej do strzelenia bramki. Podobnie jak Kotwica, więc ta gra w defensywie wyglądała lepiej. Zdobyliśmy bramkę chociażby ze Świtem właśnie z takiej kontry, z szybkiego ataku, coś co u nas rzadko się zdarza. I z Kotwicą również mieliśmy 3-4 takie bardzo fajne wyjścia, gdzie raz mieliśmy słupek i po prostu były stworzone sytuacje. Stałych fragmentów, mnóstwo ze Świtem z Kolwin, rzutów rożnych, gdzie zespół bardzo jest groźny w tym aspekcie. Strzelił kilkanaście bramek w swojej grupie po stałych fragmentach. Zresztą najlepszym strzelcem jest właśnie ich środkowy obrońca, który jest groźny w tym. Czy chociażby Patryk Bill, który grał i też tutaj znany jest z tego, że przy tych stałych fragmentach zawsze jest groźny. Udało nam się przeciwstawić, udało nam się fajnie z tego wybronić w drugim meczu z Kotwicą, gdzie jeszcze zespół mocniejszy fizycznie, taki typowo bym powiedział śląski, zbudowany na bardzo mocnych zawodnikach fizycznie, bazujących na stałych fragmentach. No tutaj też te wszystkie rzuty rożne fajnie wybronione, chociaż w tej pierwszej połowie żeśmy dostali bramkę właśnie po dośrodkowaniu z boku i też fajny materiał na to, żeby jeszcze tą pewną strefę ruszyć, w której gdzieś tam przystaliśmy. Natomiast nie daliśmy się skontrować ani razu i te aspekty jakby takie, na które tam zwracaliśmy uwagę, widać był duży progres, no a swoją gierkę, tak zwany atak pozycyjny, cały czas też oczywiście dopracowywujemy i momentami pokazaliśmy, że to cały czas mamy i to będzie naszą silną bronią nadal.
Tyle trener piłkarzy z Tilionu Gorzów, zadowolony po tym mini zgrupowaniu, Adam Gołubowski. Kończymy temat futbolu, a już za chwileczkę będzie żużel. No to teraz Speedway i obóz Stali Gorzów w Karpaczu. Miejsce dobrze znane przez gorzowskich żużlowców, sprawdzone. No i odwiedzane od pewnego czasu co roku przez aktualnych brązowych medalistów drużynowych mistrzostw Polski. A z wizytą w góry udał się nasz reporter. Dzisiaj właśnie tam gościł Ryszard Rachlewicz. No i rozmawiał na miejscu z zawodnikami, z Krzysztofem Kasprzakiem, z Szymonem Woźniakiem, z Bartoszem Zmarzlikiem. Pytał ich o sam pobyt i zajęcia, jak właśnie spędzają czas w Karpaczu. Te zajęcia okazuje się bardzo urozmaicone, bardzo ciekawe, także żużlowcy absolutnie nie nudzą się w górach, a o idei całego tego przedsięwzięcia sporo tłumaczył nam no nie kto inny, jak sam trener Stanisław Chomski. Posłuchajmy tego materiału z Karpacza.
Krzysztof Kasprzak, za chwileczkę wejdziesz do kryokomory. Trzeba przyjeżdżać do Karpacza, żeby się zmrozić, wystarczy wyjść na dwór.
No, minus 120 to trochę więcej niż na dworze, więc na pewno tutaj coś to tam pomaga i doleczy nasze kontuzje z lat poprzednich, więc też tutaj chłopacy zadowoleni są z tego, więc cieszymy się, że tutaj w ośrodku jest Krokomora.
To jest kolejna taka sesja, takie zgrupowanie. Można powiedzieć, czujesz się jak u siebie w domu?
Tak, znam ten hotel, już parę lat tu przyjeżdżamy z rzędu, właśnie przy okazji także byśmy chcieli podziękować hotelu Artus za to, że możemy tutaj co roku ten tydzień super i trenować i też się relaksować, jest super spa i Krokomora i sale do treningów, więc jesteśmy zadowoleni i byle to później dawało więcej mocy nam w sezonie. Wszystko robimy po trochu, w kręgle gramy wieczorami, tak żeby cały czas jak najwięcej ze sobą przebywać przed tym sezonem, bo później to zaprocentuje w parkingu.
Trener Stanisław Chomski, dopiero tak naprawdę w tej chwili to zgrupowanie się zaczyna. Jaki jest plan, co będą robić zawodnicy?
No jest troszeczkę zindywidualizowana sprawa ze względu na to, że zawodnicy są w końcówce już okresu przygotowawczego. Nie jest to typowo obóz, typowo kondycyjny, ale integracyjno-kondycyjny, gdzie oprócz tego, że jesteśmy w jednym miejscu, w jednym czasie, przez te kilka dni zdanie sami na siebie, także poznajemy siebie nawzajem, swoje plusy, minusy, ale też kształtujemy pewną zdolności ruchowe, że tak można powiedzieć ogólnie. Także jest trening i mentalny, też jest trening jest kształtujący czucie mięśni głęboki, w zachwianej równowadze. To, co w tym okresie jest takie bardzo ważne, a poza tym no, też no, zaleczenie tych różnych, między innymi to jest skleroterapia urazów, mikrourazów, które chłopacy doznali, no, czy przeciążeń w czasie okresu treningowego, a także jeszcze pozostałości jakich tam skutków, raczej ich tam nie bardzo widać, ale są u niektórych chłopaków z poprzedniego sezonu, także no, to jest obóz niezmiernie pozytyczny i kilka dni naprawdę pracowicie przepracowane.
Szymon Woźniak, można by powiedzieć debiutant, jeśli chodzi o Stal Gorzów tu na zgrupowaniu w Karpaczu, czy kiedy byłeś zawodnikiem Polonii Bydgoszcz, czy też Sparty Wrocław, mieliście takie obozy integracyjne?
No za czasów Polonii Bydgoszcz to rzeczywiście te obozy były bardziej integracyjne, z Wrocławiem były kondycyjno-integracyjne. Tutaj też bym powiedział, że to jest połączenie funkcji integracyjnej z takim, jakby powiedzieć, wykończeniem tej naszej całej zimowej pracy. Także no moim zdaniem idealne miejsce do takiej funkcji. No z przyjemnością tutaj spędzamy czas.
Wszyscy praktycznie zawodnicy w komorze krioterapii, tylko właśnie Martin Waculik w tej chwili masowany przez magistra Jerzego Buczaka. Martynie, czemu nie w temperaturze minus 140 stopni?
No byłem już przejść z chłopakami jeszcze na polu, gdzie jest temperatura minus 15, także też miałem tam trochę kryo. A nie, ale też bardzo się cieszę, że mogę skorzystać właśnie tutaj z masażu pana Jurka, który jest mega doświadczonym fizjoterapeutą i po prostu ja też u siebie tam, gdzie się przygotowujem na miejscu, mam kryokomorę, także ja dosyć tam często z niej korzystam, także no, na tą chwilę nie aż tak potrzebne, jak ręki pana Jurka są mi.
Ale mam nadzieję, że ten masaż to tylko taki bardziej, nie wiem, relaksacyjny, ale nie wynikający z jakiejś kontuzji, urazu.
Nie, nie, żadny uraz, żadna kontuzja, ale jak się dużo trenuje, to mięśnie po prostu się spinają i zawsze to jest dobre rozluźnić. I tak jak mówię, jeżeli ktoś jest naprawdę doświadczonym fizjoterapeutistą, to jest też bardzo potrzebne w ramach przygotowań do sezonu.
Zawodnicy na krioterapii, Martin Waculik na masażu, Bartek Zmarzlik, mieszkasz razem w pokoju z Martinem Waculikiem. Nie widziałem cię ani na krioterapii, ani na masażu, ale widziałem, że wchodzisz do siłowni, mimo że tej siłowni rano nie było teoretycznie.
No nie, ale byłem na zajęciach na siłowni i teraz właśnie Martina kolej jest u pana Jurka, potem będzie moja, więc wszystko jest zaplanowane. Na krokomorę może nie, bo dosłownie dzień, dwa, że byłem po grypie i nie chcę, no może zimno mówili, że nie sprzyja na tutaj na zatoki i na te rzeczy, więc po co, a nic mi nie dolega w sumie, więc czuję się świetnie i jakieś tam nawet te mikrourazy, co ta krokomora pomaga, to na dzień dzisiejszy, wiadomo, fajnie by było, ale nie czuję takiej potrzeby, więc...
Czyli co, nart też nie będzie?
Nie wiem, no jakoś tam, szczerze mówiąc, nie palę się do tych nart, ale jak będą jakieś zajęcia, to czemu nie, aczkolwiek, żeby trochę było mniej niż te minus 13-12, bo dzisiaj tak wygląda to i no nie lubię zimna i wolałbym nosa nie wystawiać na to.
To był świeżutki, gorący, można powiedzieć, materiał z Karpacza, mroźnego Karpacza, ale właśnie dzisiaj, jeszcze kilka godzin temu, właśnie Ryszard Rachlewicz tam wizytował ten obóz żużlowców stali, właśnie tam z nimi na miejscu rozmawiał. Kończymy temat żużla w dzisiejszym magazynie sportowym. Teraz chwila muzycznej przerwy, a po niej będzie Zielonogórski Sport Akademicki. A teraz w magazynie sportowym Radia Zachód Sport Akademicki, konkretnie piłka ręczna, następnie futsal, ale rozpoczynamy od Szczypiorniaka. No i przerwa w rozgrywkach pierwszej ligi, a to wcale nie musi oznaczać czasu na odpoczynek, chociaż trzeba przyznać, że no pauza jest wskazana dla AZS-u UZ Zielona Góra. Zdaniem trenera Ireneusza Łuczaka to dobrze wpłynie na jego zespół, ponieważ w drużynie dwóch zawodników wraca bądź to po chorobie, bądź to po urazach. Generalnie zielonogórzanie szykują się do sobotniego starcia z Pomezanią Malbork, właśnie 3 marca na ten mecz jest zaplanowany. A przerwa to także taki czas, żeby sobie podsumować dotychczasowe wyniki, porozmawiać sobie o lidze, o jej poziomie, o właśnie spostrzeżeniach samego szkoleniowca, więc posłuchajmy trenera Ireneusza Łuczaka. Ireneusz Łuczak, trener AZS-u UZ Zielona Góra. Panie trenerze, w ten weekend liga nie gra. W związku z tym to dla was oznacza odpoczynek, czy może więcej pracy i szlifowanie jakichś konkretnych elementów?
No, odpoczynku nigdy nie oznacza to, ponieważ możemy troszeczkę zwiększyć obciążenie w tym tygodniu i tak zrobiliśmy, a przyszły tydzień już normalnie wracamy do grania, czyli wracamy do normalnego rytmu meczowego. Dzisiaj jeszcze na treningu troszeczkę pogramy i za tydzień gramy. Zobaczymy, jak tam wyniki jeszcze, bo tam zaległe mecze jakieś są. Zobaczymy, jak wyniki się ułożą w naszej grupie, a my spokojnie przygotowujemy się do meczu z Malborkiem.
To dobrze, że akurat w tym momencie sezonu taka przerwa w terminarzu została uwzględniona?
No dla nas chyba tak, bo tutaj akurat troszeczkę mieliśmy problemów i ten tydzień przerwy, jeżeli chodzi o granie, to dla nas akurat jest korzystny, ponieważ mamy problem tutaj i z Cypisem i mamy problem z Jasińskim Marcinem i to powoli, być może jest szansa, że dojdą i zagrają z Malborkiem, ale to, że nie gramy w tą sobotę, to dla nas jest na plus.
A co z ich zdrowiem? Jak wygląda sytuacja właśnie zdrowotna?
No niespecjalnie, no w tym tygodniu ani jednego treningu nie odbyli i zobaczymy w poniedziałek. Mam nadzieję, że Marcin Jaszkowski już w poniedziałek wróci normalnie do treningu, ponieważ u niego była to choroba, ta epidemia jakaś panuje, a z Cypisem no jest poważniejsza sprawa, bo tam było podejrzenie pęknięcia kostki i też w poniedziałek przyjdzie na trening, zobaczymy, jak się będzie ruszał, czy tam już powoli to będziemy mogli go wprowadzać do jakiegoś tam lekkiego truchtania i treningu, ale jeżeli chodzi o sobotę, no to jest duży znak zapytania, jeżeli chodzi o Cypriana, a Marcin myślę, że na sobotę powinien być gotowy.
Z tego dotychczasowego miejsca w tabeli pan jest zadowolony i z tych dotychczasowych wyników?
No trudno nie być zadowolonym, no na chwilę obecną mamy 6 miejsce, jesteśmy Beniaminkiem, no to jesteśmy zadowoleni, a nawet więcej, że bardzo jesteśmy zadowoleni, chociaż wiadomą rzeczą jest, że żeby być w 100% zadowolonym, no nigdy tak nie może być i widzimy gdzieś tam, gdzie popełniamy błędy, na pewno jeszcze kilka punktów mogliśmy zdobyć, ale cieszymy się tym, co mamy i powinniśmy się tym cieszyć, ale to nie znaczy, że spoczywamy na laurach, wiemy, że ciężka nasza praca czeka dalej i zawodnikom też to muszę cały czas uświadamiam, że wcale nie jesteśmy taką super drużyną, tylko musimy ciężko pracować, żeby gdzieś tam w tej tabeli zaistnieć i na koniec, żeby było fajnie, satysfakcjonujące miejsce, a jakby się udało akurat w takim przedziale być, no to by była rewelacja.
Za wami prawie 20 kolejek, tak jak przed ligą pan miał jakieś pewnie wyobrażenie o tej lidze, to teraz już prawie po tych 20 kolejkach faktycznie ta liga jakby tak funkcjonuje, jak pan sobie wyobrażał?
Tak, nic mnie nie zaskoczyło, tak, myślałem, że to będzie taka liga. No jedno, co mnie zaskoczyło, to fakt, że jest to liga bardzo wyrównana. Nie ma zespołów, które odstają bardzo i z każdym trzeba mocno walczyć o zwycięstwo i te mecze raczej kończą się takimi minimalnymi różnicami bramkowymi. A jeżeli chodzi o samą ligę, no nie zaskoczyło mnie to. Cieszy mnie nasza postawa w w tej lidze i tak, żeby było do końca, no to będzie super.
A sam poziom rozgrywek, jak pan oceni?
No poziom mi się wydaje, że jest taki w miarę dość wysoki. Nie jest to niski, no porównając, oczywiście nic nie ujmując zespołom drugoligowym, ale byłem na meczach drugiej ligi, no i jednak przepaść jest między drugą ligą a pierwszą, czyli ten pierwszoligowy poziom jest naprawdę dużo wyższy niż drugoligowy.
Obecnie szóste miejsce, a która pozycja na koniec rozgrywek pana osobiście zadowoli?
Każda, która da nam utrzymanie w lidze i tego nie zmieniam, a jeżeli będzie to troszeczkę wyżej, no to będziemy się bardzo cieszyć. Zapraszam na spotkanie po ostatniej kolejce i dokładnie powiem, która by mnie satysfakcjonowała.
Tyle zadowolony jak do tej pory z wyników swojej drużyny trener zielonogórskich Szczepiornistów Ireneusz Łuczak, który już mocno myśli o sobotnim rywalu. Właśnie z Pomezanią Malbork po tej przerwie przyjdzie zagrać zielonogórskim akademikom o godzinie 19 w sobotę to spotkanie. Nie grali właśnie szczepiorniści w ten weekend, no ale nie próżnowali za to futsaliści. Zrzeszeni również w sekcji zielonogórskiego AZS-u Persa Mosir AZS UZ, bo tak dokładnie ten zespół się nazywa, pokonał przed własną publicznością wczoraj w meczu 1/8 finału Pucharu Polski Hejro Futsal Rzeszów 5-1. A taki wynik oznacza, że właśnie zespół trenera Macieja Góreckiego znalazł się w ćwierćfinale Pucharu Polski. Do przerwy no nic nie wskazywało, że właśnie takim wysokim wynikiem skończy się to spotkanie. Był remis 0-0 i dopiero właśnie w drugiej części zielonogórzanie zaczęli przeważać. Zdobywali bramki, objęli prowadzenie, którego już do końca tego spotkania nie oddali. Ciekawostka, która być może wpłynęła na końcowy wynik tego spotkania, to, że właśnie rzeszowianie przyjechali do Zielonej Góry w dniu meczu, wyjechali bardzo rano, aby po południu właśnie w hali przy ulicy Szafrana zmierzyć się z AZS-em UZ, a przecież dystans Rzeszowa do Zielonej Góry, no to prawie 600 kilometrów. To taka ciekawostka, a ze szkoleniowcem zielonogórskiej, zwycięskiej drużyny Maciejem Góreckim rozmawiał Marek Staniszewski. Posłuchajmy.
Awans do ćwierćfinału to najważniejsze, wygrana 5-1, no ale po pierwszej połowie to chyba nastroje były kiepskie.
No nie mogły być dobre, nie była to najlepsza połówka w naszym wykonaniu. Można powiedzieć, że jedna z takich słabszych meczów, jakie ostatnio mam w głowie. Najważniejsze jest to, że mecz jest wygrany, że awansowaliśmy do kolejnej rundy i potem już nikt nie będzie pamiętał o stylu gdzieś tam tej pierwszej połowie i w sumie też końcówce gdzieś drugiej połowy, bo tak naprawdę dla mnie my zagraliśmy 5-8 minut na początku drugiej połowy, a potem byliśmy, żeby jak najmniejszym kosztem siłowym ten mecz wygrać.
Ta końcówka pierwszej połowy, interwencja Macieja Dudka już poza polem karnym.
Patrząc z mojej perspektywy miałem wrażenie, że w ogóle tą piłkę dotknął głową. No, ja bym musiał teraz zobaczyć sobie tą sytuację na wideo, bo nie ukrywam, że dzisiaj to naprawdę było dużo momentów, gdzie zawodnicy grali rękami i Kacprowi Konopackiemu się zdarzyło i potem był jeszcze karny dla nas po ręce w polu karnym zawodnika z Rzeszowa. Z mojej perspektywy kompletnie inaczej to wyglądało. Byłem zdziwiony, że zawodnicy z Rzeszowa mają pretensje do sędziego, że nie ma czerwonej kartki. Ja mi się wydawało, że ta interwencja była głową. To jest sport i tutaj ludzie się mylą, sędziowie się mylą, są ludźmi. Pewnie tutaj, jeżeli tam była ręka i faktycznie wyrzucili nam Maćka z boiska, no to mielibyśmy duży problem z tym, żeby mecz wygrać, bo nie ukrywam, że tylko jedna bramka stracona przez nasz zespół to jest duża zasługa właśnie Maćka.
Dobrze się ułożyła druga połowa, początek tej drugiej połowy, bo prowadzenie 3-0. No i potem jakby troszeczkę uśpienie.
W przerwie dużo rozmawialiśmy na tym, żeby właśnie wrócić do tego, co gramy, do bycia bardziej agresywnym w odbiorze piłki, do szybszego wyjścia w kontrze, do szybszej gry na 1-2 kontakty. No i to właśnie gdzieś tam mam wrażenie, że na chłopaków zadziałało. Ten początek był taki właśnie po naszemu, bym powiedział. To, co staramy się grać, to właśnie było widać na początku drugiej połowy. 3-0 chyba nas troszeczkę uśpiły i zeszliśmy, tak jak mówię, zaczęliśmy chyba grać tak, żeby jak najmniej sił stracić w tym meczu. Mało było dla mnie do skoku agresywnego do przeciwnika. Dużo było takiej polemiki, nie było takiego naszego agresywnego grania.
Ćwierćfinał, rywal oczywiście jeszcze nieznany. Jeśli będzie to rywal z Ekstraklasy, to na pewno zagracie w Zielonej Górze.
No jeżeli to będzie zespół ekstraklasowy, to na pewno przyjedzie do Zielonej Góry. Jeżeli będzie to zespół z pierwszej ligi, to będzie losowanie. Jeżeli zespół środowiskowy albo z niższych, no to my będziemy musieli się wybrać na wycieczkę. No, jeżeli chodzi o rywala, no ja mam nadzieję, że nie będzie to zespół gdzieś z dalszej części naszego kraju, że my nie będziemy musieli jechać gdzieś daleko, bo na pewno będzie to się wiązało z kosztami przede wszystkim, ale też z organizacją dnia. Teraz już chyba ta faza już jest w tygodniu, grana w środę, więc mam nadzieję, że czy my trafimy na rekord, czy trafimy na jakiś zespół z pierwszej ligi, to będzie to mecz u nas.
A w tym odcinku magazynu sportowego Radia Zachód zostały nam jeszcze dwa materiały. Teraz futbol amerykański. W naszym województwie działają łącznie 3 kluby reprezentujące tą, no, dla niektórych jeszcze może nadal dosyć taką egzotyczną dyscyplinę sportu w naszym kraju. W Zielonej Górze jest Watacha, w Gorzowie jest także drużyna, no ale w Żaganiu też taki zespół funkcjonuje. No i właśnie o tym, jak ta ekipa w Żaganiu przygotowuje się do nowego sezonu. Zespół o nazwie Shadows, czyli tłumacząc na język polski cienie. No i właśnie w rozmowie z Markiem Staniszewskim, trener Shadows Żagań, Jarosław Kilian.
Jak przebiegają przygotowania do kolejnego sezonu futbolistów amerykańskich żagańskiego klubu?
Do treningów na boisku wracamy od 10 marca, a do tego czasu przygotowujemy się indywidualnie na siłowni, także zawodnicy off-season przepracowują sami.
Jak liczna jest kadra zespołu?
Około 30 osób, takich, które aktywnie chodzą na treningi.
Czy to są tylko i wyłącznie zawodnicy z Żagania, czy też ma pan w ekipie graczy spoza Żagania?
Trzon drużyny tworzą zawodnicy z Żagania, ale druga połowa to są ludzie, którzy mieszkają w bliskich okolicach Żagania.
Najbardziej znanym zawodnikiem był Noel Castillo, ale wraca do Zielonej Góry.
Małe sprostowanie. Noel też zostaje z nami. Będzie nadal pomagał koordynować defensywę, będzie trenerem odpowiedzialnym właśnie za tą formację. Jeśli wszystko pójdzie dobrze i zdrowie mu na to pozwoli, to też będzie czynnym zawodnikiem u nas.
Kiedy rozpoczynacie ligę?
Pierwszy mecz gramy 25 sierpnia. Będziemy grali z Warriors Lublin w Lublinie. W tym roku trafiła nam się naprawdę wymagająca grupa, bo zagramy z Warriors Lublin, z którymi w ubiegłym roku przegraliśmy mecz, który zważył o tym, że nie wyszliśmy do ćwierćfinałów, a drugą drużyną będzie drużyna złożona z bardzo doświadczonych zawodników z Bielawy, to jest drużyna Bielawa Snakes.
W Żaganiu w tej chwili sportem numer jeden jest siatkówka, a jeśli chodzi o zainteresowanie futbolem amerykańskim, jak to się przedstawia?
Jest to sport, który przyciąga kibiców. My też się staramy zawsze organizować w trakcie meczu w pokazy, zapewnić ludziom to, żeby mogli coś zjeść, najczęściej jakieś tam typowo amerykańskie potrawy. Tak jak liczyliśmy w ubiegłym sezonie, to na naszym turnieju było około 300 osób, także to jest dobry prognostyk na przyszłość. Ten rok jest dla nas przełomowy, jeśli chodzi o formułę ośmioosobową, bo PLFA zrezygnowało z tej formuły turniejowej, gdzie musieliśmy grać 2 mecze jednego dnia. Mecze zostaną wydłużone, czyli każda kwarta już nie będzie trwała 6 minut, jak było do tej pory, tylko będziemy grali 4 razy po 10 minut i 2 ostatnie minuty będą zatrzymywane w drugiej i czwartej kwarcie. Cała kolejka, ta zasadnicza, będzie trwała 6 tygodni. My będziemy grali systemem mecz i rewanż, czyli 4 tygodnie jesteśmy w stanie kibicom tutaj zapewnić sportowe emocje związane z futbolem.
Plan sportowy na 2018 rok?
W końcu chcielibyśmy dojść dalej niż tylko do ćwierćfinałów. Nasz pierwszy sezon debiutancki był dla nas bardzo udany, bo awansowaliśmy z drugiego miejsca w grupie, bo tam trafiliśmy na drużynę z Bielawy, która się okazała dla nas zbyt mocna. I zakończyliśmy swoją przygodę. Na ubiegły sezon pozostawia dość spory niedosyt u nas, bo pomimo tego, że w 2 meczu zdobyliśmy ponad 80 punktów, to nie udało nam się awansować z grupy.
A jeśli chodzi o nabór zawodników do sekcji, to są na przykład byli piłkarze, czy ludzie wcześniej niezwiązani z futbolem amerykańskim?
Najczęściej są to ludzie, którzy gdzieś tam amatorsko uprawiali sport. Największa ilość to są byli piłkarze, ale każdy, kto do nas dołącza w trakcie, to jest ktoś, gdzieś ten sport amatorsko uprawia. I to są różne dyscypliny. Siatkówka, koszykówka, mamy sprinterów, mamy ludzi, którzy gdzieś się spełniali w pchnięciu kulą, rzutem dyskiem. Także Żagań jest taką fajną kolebką, jeśli chodzi o sportowe talenty i ci, którzy gdzieś nie kontynuują swoich karier dalej, mają szansę, żeby tutaj u nas dołączyć i się spełniać.
Tyle Jarosław Kilian, szkoleniowiec Shadows Żagań, czyli cieni popularnych, tak możemy określać ten zespół właśnie futbolu amerykańskiego. A na koniec dzisiejszego wydania magazynu sportowego, bardzo ciekawa, ale tutaj warto podkreślić, jednocześnie mocno wymagająca impreza, zbierająca sporo pozytywnych recenzji, konkretnie 4. edycja ultramaratonu zielonogórskiego Nowe Granice. W miniony weekend ta impreza właśnie się odbyła. Do tegorocznej rywalizacji przystąpiło prawie 650 uczestników. Z całego kraju zjechali do Zielonej Góry, aby właśnie pokonywać swoje także granice, bo to naprawdę nie lada wyczyn. No, 103 kilometry do pokonania, to wydaje się naprawdę no, spore zadanie. Właśnie przez te nowe granice Zielonej Góry uczestnicy rywalizowali, a ze zwycięzcami, z tymi głównymi bohaterami właśnie ultramaratonu zielonogórskiego rozmawiał Maciej Noskowicz. Posłuchajmy.
Jakub Śledziak, najlepszy, jeśli chodzi o czwartą edycję ultramaratonu zielonogórskiego. Państwo nie uwierzą, ale pan mimo przebiegnięcia 103 km w ogóle nie jest zmęczony? Czy to takie subiektywne wrażenie?
Nie, to, że nie mam przyspieszonego oddechu, to nie znaczy, że nie jestem zmęczony. Także tutaj myślę, że na razie endorfiny działają, ale za parę godzin przyjdzie zmęczenie.
To jest wydarzenie nieludzkie wręcz dla takiego zwykłego Kowalskiego. Przebiec 103 km przez ponad 8 godzin. Jak to się robi? Jest jakaś recepta?
Nie jest to wielka różnica, jeśli chodzi o przygotowanie do maratonu. Tak naprawdę dla mnie też kilka lat temu przebiegnięcie maratonu było czymś nadzwyczajnym, a z czasem zacząłem sobie te dystanse wydłużać i doszedłem do 100 km, czasem nawet troszkę więcej.
Zupełnie inna filozofia przygotowań do maratonu, do 40 km, do półmaratonu, a takie 103 km, jak w ogóle rozłożyć akcenty treningowe, jak w ogóle rozłożyć wszystko, co się wiąże z bieganiem?
No niestety to są dosyć żmudne i nudne treningi, ponieważ trzeba biegać sporo kilometrów, niekoniecznie szybko, ale jednak ten kilometraż, no w moim przypadku to jest w okolicach 100-120 km tygodniowo, więc to jest moim zdaniem takie minimum, żeby w miarę komfortowo przebiec później takie 100 km jednorazowo.
Pan biega na co dzień?
W wieku dziecięcym do nastoletniego trenowałem pływanie, potem w zasadzie przez kilkanaście lat nie robiłem nic. W wieku 30 lat postanowiłem wstać z fotela i zacząć się ruszać, no i zacząłem truchtać pierwsze 10 km, 15, jakiś półmaraton, potem maraton, no i tak to się potoczyło, że teraz już takie dystanse również.
Pierwszy raz na ultramaratonie zielonogórskim?
Nie, jestem tutaj już trzeci rok z rzędu, czyli od drugiej edycji.
Jak pan ocenia w ogóle to całe zamieszanie z ultramaratonem zielonogórskim? Z roku na rok frekwencja coraz wyższa, uczestnicy chcą się zapisywać, chcą biegać i jeździć na rowerze, bo tutaj też duatloniści. Pana okiem, jak to wygląda?
Impreza jest tak naprawdę świetnie zorganizowana i myślę, że to jest klucz, żeby przyciągnąć biegaczy. No dowodem na to jest to, że ja tutaj kilkaset kilometrów potrafię przyjechać, żeby uczestniczyć w takiej imprezie, bo warto, naprawdę warto.
W tamtym roku olbrzymi problem na 26 kilometrze, to już podobno legendy krążyły o tej olbrzymiej kałuży, gdzie i rowerzyści, i maratończycy mieli problem. W tym roku takich problemów nie było. Jak pan całą trasę oceni?
No, dzisiaj ze względu na temperaturę tak naprawdę trasa była łatwiejsza niż w poprzednich edycjach. Po pierwsze stabilne, twarde podłoże, to jest dosyć istotne, nie było błota, no i nie było tej słynnej kałuży, prawda, i przymusowej kąpieli.
Jakaś taktyka, strategia na ten bieg?
Nie, myślę, że tutaj w biegach ultra tak naprawdę trzeba samemu ocenić swoje możliwości i po prostu trzymać się swojego założonego tempa. Tutaj wdawanie się w jakieś pojedynki, a zwłaszcza na początku trasy w ogóle nie wchodzi w grę. Trzeba po prostu, jak to się mówi, robić swoje.
Aczkolwiek do 90 kilometra łeb w łeb z Przemysławem Prędkim, później jakoś zgubił pan rywala?
Ja tak naprawdę go dogoniłem na przedostatnim punkcie żywieniowym. Później faktycznie biegliśmy jeszcze przez jakiś czas razem. Potem Przemek stwierdził, że po zeszłorocznej przygodzie, kiedy musiał zejść z trasy, bo po prostu przeszarżował, powiedział, żebym biegł sam dalej swoim tempem, a on sobie pozostał przy swoim tempie.
Jak pana słyszą 40-parolatkowie, nie mogą pewnie uwierzyć, jaka jest recepta na taki styl życia zdrowy? Pan mówi, że w wieku 30 lat po prostu podniósł się pan z kanapy, tak?
Tak, dokładnie tak było, ponieważ no, było mnie kilkadziesiąt kilogramów więcej, więc zaczęło mi już to przeszkadzać i był problem z wiązaniem butów wręcz, więc coś trzeba było zrobić. Bieganie wydawało się taką najprostszą formą, żeby po prostu zacząć wyglądać i czuć się trochę lepiej.
Na drugim miejscu pan Przemysław Prędki. Drugie miejsce to duża satysfakcja, czy lekki niedosyt, że się nie udało wygrać?
Przede wszystkim wielka satysfakcja, że udało się dobiec do mety. Nawet nie liczyłem na to, że stanę na podium. Świetna sprawa, ja jestem bardzo zadowolony, gratuluję zwycięzcy. Nie było dzisiaj mocnych na niego, także sportowa rywalizacja, wygrał lepszy. Bardzo się z tego cieszę, że w ogóle skończyłem ten bieg.
Aczkolwiek postraszył pan chyba zwycięzcę, bo mówił, że doganiał pana, łeb w łeb przez moment byliście, tak?
To chyba taka krytuazja z jego strony, naprawdę był mocny i dzisiaj na pewno bym nie dał rady z nim rywalizować ramię w ramię, także dając siebie wszystko, taki jest sport.
No nic, szacunek dla wszystkich uczestników tego ultramaratonu zielonogórskiego. 103 kilometry, no naprawdę nie lada wyczyn. No i to by było wszystko w tym dzisiejszym magazynie sportowym. Na kolejny zapraszam za tydzień o stałej porze. Program realizował Karol Kasprowiak, Jakub Lesiński. Kłaniam się, dziękuję bardzo, no i do usłyszenia.